tak mam takie przekonanie, żeby się podzielić króciutko też taką sytuacją, kiedy my się modlimy i uwielbiamy Pana. I zwróćcie uwagę, że niektórzy tańczą, niektórzy tutaj machają flagami, niektórzy siedzą i wykonują różnego rodzaju ruchy rąk. Mam wrażenie nieraz, żebyśmy nieraz popatrzyli na to, jak dziewczyny tańczą, jak przyjrzeli się ewentualnie, jak inni wykonują pewnego rodzaju ruchy, tańczą, bo nam się będzie wszystkim udzielała wtedy Boża chwała. To jest coś takiego, że my nie po to to będziemy robić, żeby oceniać ludzi, w jaki sposób to robią, ale żeby zobaczyć, że to jest taki, ja bym to nazwała taki język migowy, to jest taki przekaz z nieba. Ta rzeczywistość niebiańska udziela się w ciele Kościoła i często to jest taki język uwielbienia, język chwały, kiedy dziewczyny machają chorągwiami, kiedy niektórzy tutaj tańczą, to kiedy ja nieraz patrzę, mnie to bardzo zachęca i pobudza do jeszcze większego uwielbienia i do takiego zaangażowania i pozwolenia, żeby Duch Święty mnie w tym również prowadził. To tak woli zachęty. Moi drodzy, w księdze Ezechiela w 3 rozdziale jest napisane: i rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia i rzekł do mnie, synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. To jest też taka kolejna zachęta, którą możemy tutaj odebrać od Ducha Bożego, Ducha Świętego. Bóg zachęca, Pan zachęca Mojżesza, Pan zachęca Ezechiela, żeby zjadł zwój, który on mu przedstawił. To był zwój słowa, to był zwój słowa, to było konkretne też zadanie, które miał wykonać Ezechiel. Ezechiel się wzdrygał, było to zadanie, które być może przez jego takie cielesne myślenie, które wymagało od niego zmagania się, które wymagało od niego po prostu przekroczenia swojej cielesności, przekroczenia lęku, ale Duch Boży, Pan zachęca go, zjedz ten zwój, otwórz usta, zjedz ten zwój, dam ci go do zjedzenia. I Ezechiel pisze tak, i Pan rzekł do mnie, synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Dzisiaj się chciałam podzielić takim słowem, które niekoniecznie, kiedy będziemy tego słuchać, będzie dla nas proste i będzie dla nas takim miodem, kiedy naszymi fizycznymi uszami będziemy tego słuchać. Ale ja chciałam zachęcić przede wszystkim siebie i nas wszystkich tutaj, że słuchając, żebyśmy zrobili ten krok wiary, przyjęli ten zwój słowa, zjedli, nakarmili swoje wnętrzności, pozwolili, żeby to ciało, to słowo dotykało nas, żebyśmy w łączności z Duchem Świętym otworzyli swojego ducha i poprosili, żeby to słowo, które chociaż może być dla nas gorzkie, ale jeżeli je przyjmiemy od Pana i pójdziemy za Duchem Świętym, który przyniesie świeże objawienie od serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa do naszego wewnętrznego człowieka, to wtedy owocem tego będzie, że to słowo wróci do nas i stanie się jak miód na naszych ustach, ponieważ przyniesie nam zbawienie, odkupienie, przyniesie nam zmianę i przyniesie nam prawdopodobnie przełom w życiu. Jeśli czujesz się zachęcony, to pomódl się razem ze mną i otwórz swojego ducha. Panie, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie, żeby nakarmić się tym zwojem, który stawiasz dzisiaj przed naszymi oczyma. Chcemy nakarmić nasze wnętrzności, chcemy, żeby to słowo dotykało nas bardzo mocno, aż do szpiku kości. Panie Duchu Święty, otwieramy swojego wewnętrznego człowieka, swojego ducha, na tyle, na ile potrafimy. I zapraszamy Cię, Duchu Święty, przynieś nam dzisiaj objawienie. Przynieś nam objawienie ze słowa, które przyniesie nam zmianę i przyniesie nas do nowej rzeczywistości. Przyjmujemy to słowo, które jest dla nas odpowiedzią na pragnienie naszego serca, które przyniesie nam wolność i przyniesie nam głębsze poznanie Twojego świętego imienia. Duchu Święty, wierzymy, że jesteś dzisiaj postawiony nam ku szczególnej pomocy i Ci dziękujemy, że jesteś w nas. Pomyśl teraz przez chwilę, że Duch Święty jest w Tobie twoim wewnętrznym człowieku, on jest ukryty i on jest gotowy. On jest gotowy. I możesz go prosić, żeby teraz przez swoją obecność nawodnił twojego wewnętrznego człowieka, zrosił glebę twojego serca. Ja mam wrażenie, że teraz niektórzy z was otrzymają takie objawienie w sercu, że w niektórych miejscach ich gleba jest wręcz jak skorupa. Kiedy widzisz taką skorupę swojego serca, to w takiej nadziei, w takiej ufności wołaj, Duchu Święty, to jest to miejsce. Potrzebuję tam twojego deszczu i twojego dotyku. I spodziewaj się, że to, co chociaż może być gorzkie i trudne, stanie się jak miód na twoich ustach, ponieważ Bóg działa niezmiennie od wieków w swoich świętych zasadach. Amen. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. Będziemy czytać za chwilę 12 rozdział, 15 werset, ale najpierw Psalm 37, to tam sobie paluszek włóżcie, albo jakąś zakładeczkę. Psalm 37. Czwarty werset, czytamy. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Ostatnio doświadczaliśmy tu w kościele, wierzę, że bardzo cudownych rzeczy. Przez dłuższy czas wierzę, że płynie przez ten kościół taka rzeka Bożego Słowa, które przemienia nas, która prowadzi nas w zmiany. I dużo tutaj mówimy o tym, żeby wchodzić w głębszą relację z Panem, że jest to istota naszego życia chrześcijańskiego. Dużo mówimy na temat chwały, dużo mówimy na temat modlitwy takiej osobistej i na temat szukania Jego oblicza. Jesteśmy zachęcani tu przez różne osoby, które do nas głoszą. Też ostatnio zwróćcie uwagę, że w tych nauczaniach mogliśmy odkrywać, że istotą rzeczy jest, obojętnie w jakiej jesteś sytuacji, w jakim jestem miejscu, co mnie dotyka, co mnie boli, co się ze mną dzieje, to do mnie należy decyzja, czy będę stać i będę uwielbiać Pana, czy będę się pogrążać w tym, co ten świat dla mojego życia dyktuje, albo będę się po prostu paplać w własnych grzechach, w własnych słabościach. Zwróćcie uwagę, że jest to mocno postawione tutaj w tym miejscu i jest to ogromną zachętą dla nas tutaj wszystkich. I wierzę, że jesteśmy w tych dniach głodni takiego słowa, jesteśmy głodni takiego objawienia, które przynosi dla nas osobisty wzrost i wzrost dla naszego Kościoła, zmienia nas i przynosi nas w inną, nową rzeczywistość. I wierzę, że jak wszyscy tutaj siedzimy, to wszyscy tego bardzo mocno potrzebujemy. I mówimy też dzisiaj, tej niedzieli o tym, żeby się wzajemnie zachęcać. Powiem wam, kiedy się przygotowywałam do tego nauczania, odebrałam od Pana ogromną zachętę i takie ogromne, ja bym powiedziała, zachętę i takie ogromne poruszenie, że zobaczyłam też coś, co oddziela mnie jakby od, może tak, nieraz chcesz się rozkoszować Panem i podejmujesz już tą decyzję i wchodzisz do swojej komory i prosisz Ducha Świętego, żeby cię wprowadził w to miejsce i nagle wyskakuje jakaś przeszkoda, występuje w tobie jakaś niemoc. Nie jesteś nieraz w stanie jakby wejść w to i twoje serce jest takie smutne, jesteś to jest zasmucony, że jednak przyglądasz się innym, masz wrażenie, że inni to mają, a ty tego nie masz. Jeżeli jesteś taką osobą, to być może dzisiaj to, z czym się tutaj podzielimy, stanie się dla ciebie takim światłem, takim drogowskazem. I jeżeli przerobisz to ze swoim świętym duchem, który mieszka w tobie, jest to ogromna, to przyniesie tobie nadzieję, przyniesie tobie i przez wiarę wyjdziesz z tego problemu. Zobaczcie, jak tutaj jest napisane. Jest napisane tak. W 4 rozdziale. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce. Kiedy się zastanawiałam nad tym, co to znaczy, żeby rozkoszować się Panem, a On mi da wszystkiego, czego życzy sobie moje serce. Ja mogę sobie życzyć niekoniecznie rzeczy, które pochodzą z woli Bożej. Rozumiemy to? Dla mnie to jest istotne, że rozkoszowanie się Panem prowadzi mnie do zobaczenia Jego, do poznania Jego głębiej, głębiej i głębiej, do poznania Jego woli względem Kościoła, względem mnie osobiście i do połączenia mojego serca z Jego sercem. Rozkoszowanie się Panem to jest rozkoszowanie się Jego imionami, rozkoszowanie się tym, kim On jest, tym, co zrobił dla mnie, co zrobił dla drugiego człowieka, co zrobił dla świata. Rozkoszowanie się Panem prowadzi mnie do miejsca, kiedy ja już niczego od siebie nie chcę, ale tak naprawdę pragnę tylko Jego woli i pragnę odkrywać Jego wolę. Rozkoszowanie się Panem prowadzi mnie do oderwania od grzechu. Kiedy rozkoszuję się Panem i pragnę oglądać, jak bardzo jest święty i Duch Święty przynosi mi to objawienie o Jego świętości, o Jego wielkości sprawia, że odrywam się od grzechu. Szukam Bożej łaski, pragnę chodzić w Bożej łasce i mam obrzydzenie do wszelkiego grzechu. Widzę swoje słabości, widzę, jak szatan kolaboruje przeciwko mnie i jak pragnie eskalacji moich słabości, żeby doprowadzić mnie do grzechu. Zaczynam to widzieć coraz bardziej i przychodzi taki święty gniew i święte obrzydzenie wobec tego, żeby grzeszyć. Nie chcesz tego więcej robić. Coraz bardziej rozkoszujesz się w Panu, rozkoszujesz się swoim Panem. Do tego jest potrzebne Boże Słowo i do tego jest potrzebna moja decyzja. Do tego jest potrzebne to, że ja swoje ciało wezmę w posiadanie i wejdę do komory i z decyzją mojego serca powiem, będę się rozkoszować swoim Panem. Dam się prowadzić Duchowi Świętemu, będę wołać do Ducha Świętego i prosić Go, żeby przyniósł mi to świeże objawienie, żeby ze mną przebywał, żeby mi to wyjaśniał. Będę Go wzywać, będę Go wywyższać, będę Mu mówić, jesteś moim nauczycielem, jesteś tym, którego posłał Jezus Chrystus. Ty zostałeś mi dany w darze przez Jezusa Chrystusa, mieszkasz we mnie. Ja potrzebuję to zrozumieć, nie tylko przez intelekt, ale przede wszystkim zrozumieć i ogarnąć to w swoim sercu, tak aby to przyniosło zmianę w moim życiu i przyniosło przełom. I to jest bardzo takie ważne i istotne. Ale żeby to robić, to jest taki nakaz Pański. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Jest też taki pewien warunek rozkoszowania się w Panu. Potrzebujemy zaufać Mu, że On wszystko dobrze uczyni, że wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Nieraz rozkoszując się w Panu i oczekując na zmiany, potrzebujemy w takiej cierpliwości na to oczekiwać. Nieraz to nie przychodzi od razu, nieraz potrzebujemy dłuższego czasu. Ale ważne jest, żeby mieć taką świadomość, że my nie możemy przychodzić do Pana na swoich własnych warunkach, ale na tych warunkach, które On pisze dla nas. Otwórzmy sobie teraz Hebrajczyków, jeszcze do tego potem na chwilę wrócimy. Otwórzmy sobie Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń, może rozpocznijmy czytanie od 14, nie wyrywajmy tego z kontekstu. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Możesz teraz pomyśleć, ile jeszcze razy można mówić o gorzkim korzeniu, który może wyrosnąć i może przynieść nie dość, że mi szkodę, to może jeszcze przynieść szkodę i pokalać wielu. Myślę, że jako wierzący, jako chrześcijanie, jako chodzący w Bożej łasce, I jako ci, którzy mamy stale dostęp do odkupienia, do zbawienia, do Bożej łaski, do tronu chwały, my potrzebujemy prowadzić takie życie, bardzo takie też skrupulatne i takie baczące, tu jest bacząc, czyli innymi słowy takie staranne. My starannie potrzebujemy podchodzić do naszego życia i do śledzenia naszych postaw. My żyjemy w tym świecie, a nie innym. I ten świat nieraz na nas wymusza pewne zachowania. My potrzebujemy niejednokrotnie, bardzo często, kilka razy nawet na dzień, sprzeciwiać się temu światu, które narzuca pewne niewłaściwe zachowania, niewłaściwe rzeczy dla naszego życia. I my potrzebujemy nieraz baczyć i sprawdzać i kontrolować i starannie przyglądać się sobie, czy aby jakaś sytuacja z naszego codziennego życia, z naszej pracy, z naszych kontaktów, w naszych relacjach nie przynosi nam gorzkości i nie sprawia, że zaczyna wrastać w nas na nowo korzeń, taki gorzki korzeń. Zwróćcie uwagę, że tu jest mowa o korzeniu. I bardzo często korzeń to jest coś, co jest pod powierzchnią ziemi. To jest coś, co się mocno rozrasta. To jest coś, co też czerpie soki. Drzewo ma potężną strukturę korzenną, bym to tak nazwała. To, co nieraz na powierzchni wyrasta, to nieraz jest o wiele mniejsze od tego, co jest pod spodem, co jest pod ziemią. Kiedy wywraca się drzewo, dopiero widać, jakie ono ma potężne korzenie. I jeśli chodzi o ten gorzki korzeń, to zawsze ten korzeń będzie chciał się karmić odrzuceniem tego świata i tym, co ten świat lansuje. Ten świat zawsze będzie chciał sprzeciwić się Bożej woli i powiedzieć, ty tutaj rządzisz. Zobacz, nie otrzymałeś tego, co ci się należy. Zobacz, jak oni ciebie traktują. I świat będzie zawsze lansować pewną inną zupełnie modę i będzie mówić co innego od tego, co mówi Pan w swoim słowie. I to, co nieraz wyrasta na powierzchni, pewien owoc, kiedy zajmiemy się tylko owocami, tak będziemy ścinać owoce, to jest taka szansa dla korzenia, że korzeń się rozrośnie mocniej i bardziej. Pójdźmy teraz do Starego Testamentu i zobaczymy to w Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział. Tu jest osoba Kaina i Abla, dwaj bracia. Wiemy, że Kain zabił Abla. I zobaczymy, że Kain tak naprawdę to chyba jest pierwszy człowiek, który się mocno zmagał z takim korzeniem gorzkości w swoim sercu. Kiedy będziemy czytać ten 4 rozdział, od 7 wersetu, 6 wersetu, kiedy Pan mówi do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zsępiło się twoje oblicze? Zwróćcie uwagę, że to zsępione oblicze Kaina to jest oblicze kogoś, kto w środku jest gorzki, kto w środku jest niezadowolony, kto w środku ma takie nosi w sercu rozgoryczenie. Zaraz dojdziemy do tego, czym było to rozgoryczenie i jak ono się objawiało, i jak się zamanifestowało i do czego doprowadziło Kaina to rozgoryczenie. I zwróćcie uwagę, że kiedy Bóg mówi do niego, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze, to Bóg po owocach wskazuje mu na pewną rzecz. Owocem było zasępione oblicze, jakiś taki wyraz twarzy, taki zasępiony, pomarszczony, zły wyraz twarzy, gniewny wyraz twarzy. Czemu się zasępiło twoje oblicze? Czyli to jest pewien owoc, czyli coś, co pokazuje, co jest głęboko w naszym wnętrzu. Ten korzeń był ukryty w jego wnętrzu. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I już kilka razy czytałam i słuchałam nauczań i z tym fragmentem się zetknęłam. I coś mnie niesamowicie ostatnio dotknęło. Zobaczyłam, że Bóg ostrzega Kaina, ostrzega go przed tym, co ma nastąpić, ostrzega go przed tym, co Kain może wejść. Zwróćcie uwagę, jak bardzo troszczy się Pan. przypomnijmy sobie Piotra, który, szedł za Jezusem i kiedy Jezus go ostrzegał, powiedział mu: Piotrze, zaprzesz się mnie. Wyraźnie powiem ci, Piotrze, że się mnie zaprzesz. To Piotr nie dawał temu wiary. Ale kiedy przyszło co do czego, jak pojmano Jezusa, kiedy Piotr, zapytany przez ludzi, ty byłeś z nim, chyba jesteś jego uczniem, zaprzeczył trzykrotnie, dokładnie jak Chrystus mu przepowiedział, tak się stało. I zwróćcie uwagę, że Jezus troszczy się, Bóg troszczy się o człowieka, Bóg ostrzega człowieka. Szatan nam daje nieraz taką zasłonę na oczy. My zgrzeszymy i potem on bardzo walczy, żebyśmy stali po jego stronie i uwierzyli w to, co on nam dyktuje. My potrzebujemy współpracować z Duchem Świętym i prosić Ducha Świętego, żeby zerwał z naszych oczu zasłonę, która nas oddziela od zobaczenia prawdy. Bo prawdą jest to, że Bóg się o nas troszczy, że Bóg nas upomina, że Bóg nas ostrzega. Robi to na różny sposób. Tutaj wyraźnie spotkał się z Kainem i mówił do niego bezpośrednio. I zwróćcie uwagę, czemu się gniewasz? Dlaczego? Jakie precyzyjne pytania zadaje Kainowi Bóg? Gdybyśmy czytali to troszeczkę wyżej, to zobaczylibyśmy, że Kain i Abel mieli złożyć ofiarę. Kain zajmował się uprawą ziemi, Abel zajmował się pasterzowaniem. I w zwyczaju i w nakazie Pana było tak, że z pierwocin Abel złożył prawidłowo ofiary, zgodnie z prośbą Pana, zgodnie z jego nakazem. Natomiast Kain złożył tę ofiarę po swojemu. Poleciał po swojemu, zrobię tak jak chcę. Po prostu wziął i tak jak uważał, złożył ofiarę. I Bóg nie przyjął ofiary Kaina. I wtedy zwróćcie uwagę, Kain gniewa się, gdzieś na Boga się gniewa, ale ten jego gniew, ta jego złość jest skierowana wobec jego brata. Zwróćcie uwagę, że za tym gorzkim takim korzeniem, za tą gorzkością, za tym zgorzknieniem takim, za tym poszedł duch mordu i Kain postanawia zabić swojego brata. I Bóg go dokładnie ostrzega. Jesteś kuszony, ale ty masz zapanować nad grzechem. Jesteś kuszony, ale to ty masz zapanować nad grzechem. I Bóg go ostrzega, że go to doprowadzi do grzechu. I jeszcze raz chciałam powtórzyć. Zwróćcie uwagę, że diabeł często nas kusi, posługując się naszymi słabościami, i eskalacja tych słabości prowadzić nas chce wtedy do grzechu. Potrzebujemy to umieć rozpoznać przez Ducha Świętego i temu się sprzeciwić. Tym bardziej, że w nas jest Pańska łaska i mamy już wszystko, co Chrystus wszystko już zrobił i jest Jego pełna moc do tego, żeby się sprzeciwić grzechowi i nie pójść w grzech, sprzeciwić się grzechowi i nie pójść w grzech. I to jest bardzo ciekawy jest ten dialog Kaina z Bogiem, bo tak naprawdę, gdybyśmy tak poszli na skróty, to byśmy powiedzieli, no zdenerwował się, dlatego że Bóg nie przyjął jego ofiary. Może miał prawo, było mu przykro, zdenerwował się. Ale Bóg przez tego rodzaju rozmowę i przez pytania, które mu zadawał, i można by było pomyśleć, jak to Bóg nie znał odpowiedzi na pytania, które zadawał, znał odpowiedź. Ale Duch Pana jest uprzedzający, wyprzedzający. Jego pytania wyprzedzały. Tak, aby dla Kaina przyszło pełne zrozumienie, że jest w niebezpiecznym miejscu swojego życia. I przyczyną tak naprawdę upadku Kaina nie było to, że Bóg odmówił jego ofiary. Nie mógł Bóg przyjąć jego ofiary, ale tak naprawdę była jego chytrość, to, że poszedł po swojemu, to, że na swoich własnych warunkach chciał się zbliżyć do Pana, to, że nie posłuchał Pana. I w efekcie ta gniew skierowany był wobec jego brata i tutaj poszedł po linii zazdrości i zgładził swojego brata. Ale zgładzenie brata nie przyniosło mu absolutnie pokoju. I zwróćcie uwagę, kiedy już to się stało, to wtedy Bóg zapytał się, gdzie jest twój brat Abel? A on odpowiedział mu, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Słuchajcie, takie takie zaćmienie totalne przyniósł ten grzech i ten występek. Przecież wiadomo, że Bóg widzi wszystko i wie wszystko. Na pewno Kain miał tego świadomość. I udaje przed Bogiem, okłamuje Boga, sam się usprawiedliwia. Może mi się uda, co było niemożliwym, żeby mu się udało w tym momencie. Jestem stróżem mojego brata, nie interesuje mnie to, gdzie on jest. A Bóg mówi, cóżeś uczynił? Jego krew woła do mnie z ziemi do nieba. Jego krew upomina się. No i wtedy Bóg powiedział do Kaina, że gdy będziesz uprawiać rolę, to jest w 12 wersecie, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrącym na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest moja wina, by można mi ją odpuścić. Gdzieś przyszło jakieś zrozumienie. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. I zwróćcie na to uwagę, że Bóg okazał mu swoją łaskę, okazał mu swoje miłosierdzie i nie pozwolił, żeby ktokolwiek go nie zabił, sam Pan go też nie zabił. Nie pozwolił, żeby ktokolwiek go zabił. Okazał mu swoje miłosierdzie. I kiedy to czytałam, bardzo mnie dotknęła jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, że nieraz, kiedy tak jest nam źle, ciężko i mamy świadomość jakiejś naszej winy, czegoś, co nas obciąża, to wtedy przychodzimy do Pana, jest nam tak bardzo przykro i nieraz potrzebujemy Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. I powiem wam, że potrzebujemy przenieść to na poletko i kiedy przez nasze relacje, które mamy, przychodzi do nas jakieś takie dotknięcie, które sprawia, że ten korzeń chciałby w nas wzrastać. Bardzo często takie przez zranienie, nawet przez zranienie przychodzi do naszego życia taka gorzkość. I wtedy jest nam ciężko z tą drugą osobą. Patrzymy na nią, to może być ktoś w rodzinie i możemy sobie zadawać pytania, jak ta osoba tak może i dlaczego tak robi. I z tym wszystkim chodzimy. I to nas zachęca, żebyśmy się zaczęli modlić za tę osobę. Czasami to może być bardzo dokuczliwe w tej relacji, ale tu taka płynie taka zachęta, że jeżeli ja w takiej sytuacji trudu i w takiej sytuacji, kiedy widzę swoją winę i potrzebuję Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, to dobrze jest taką łaskę okazać tym, którzy mnie prześladują. Bo to jest ta sama łaska dla tych, którzy mnie prześladują, dla moich wrogów i jest ta sama łaska dla mnie. Nie ma dla mnie większa, dla niego mniejsza. I nieraz to próbujemy robić i tak stajemy przed Panem i tak połowicznie, a Boże, błogosław moich wrogów i od razu ich widzimy. Nawet jeżeli teraz ja mówię to słowo, błogosław moich wrogów, nie jedna z was widzi swojego wroga. Widzi jakiegoś szefa w pracy, który mnie prześladuje, jakąś koleżankę, która mnie gdzieś tam wyśmiewa, która mi dokucza, która nie puści nigdy niczego płazem. I to nas boli. Nie możemy od tego odejść, ponieważ jesteśmy w tej pracy, jesteśmy w tym środowisku. I to nas emocjonalnie boli. To nam przynosi przykrość. I teraz do nas należy decyzja, co my z tym zrobimy. Czy otworzymy swojego ducha, my potrzebujemy otworzyć, mieć otwartego ducha przed Panem i pozwolić, żeby Duch Święty przyniósł nam objawienie od serca Ojca przez dzieło krzyża. Byśmy pozwolili, żeby Pan nam przyniósł objawienie, że to samo miłosierdzie, którym On nas dotknął i nas objął, jest dla tego człowieka. I to nas wtedy uwalnia. To nam daje taką ochronę i nam daje taką moc do przezwyciężenia tych wszystkich dokuczliwych rzeczy, z którymi się spotykamy w relacjach. Jeżeli zaczynamy się modlić z takiej pozycji, z takiej perspektywy, to wierzcie mi, że relacje zaczynają się zmieniać i osoba, która ci najwięcej nadokuczyła, albo osoba, z którą posługujesz, z którą służysz, a ma taki sztylet w twoje plecy, a ty właśnie w taki sposób się zachowasz, na Boży sposób, zobaczysz, że zaczniesz z nią mieć coraz lepszą relację, i ta osoba może stać się twoją przyjaciółką, twoim przyjacielem. Sytuacja może całkowicie się odmienić. Ale jeżeli pozwolisz na to, żeby te razy, które ona wysyłała w twoją stronę, budowały w tobie te struktury korzenne, to tak naprawdę nic z tego dobrego nie będzie. Będziesz się męczyć. Będziesz odczuwać ból w emocjach, będzie ci trudno w tych relacjach. I to stanie się przeszkodą, żeby rozkoszować się w Bogu. Bo o to diabłu chodzi, żeby zaciemnić obraz i żeby nas oddzielić od Ducha Bożego. Żeby nas oddzielić od tej radości przebywania z Nim. I bardzo często to są tak subtelne rzeczy, bardzo ukryte w nas. Potrzeba tej staranności, tego co powiedział, to co jest napisane u Hebrajczyków, bacząc, czyli będąc takim starannym, takim niesamowicie doszukującym się. Nie chodzi o to, żeby rozdzielać włos na czworo, ale o to, żeby przebywać w obecności Pana i pytać Pana i pozwolić, żeby Duch Święty prowadził nas. Bardzo często jest tak, że w naszym sercu też pojawiają się narzekania, że nie jesteśmy właściwie traktowani, że nie zapłacono nam we właściwy sposób, a tak naprawdę nam się należy. Albo stajemy przed naszym Panem i zaczynamy mu również wyliczać różne rzeczy. I pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu, pozwólmy się Panu prowadzić tak jak Kain właśnie w zasadzie pozwolił się prowadzić Bogu. Pozwólmy, żeby Duch zadawał nam takie szczegółowe pytania. Bo jeśli na to pozwolimy, może się okazać, że zobaczymy tak naprawdę swój błąd i to przyniesie nam potężne objawienie, a za objawieniem przyjdzie potężna zmiana. Drugą bardzo przełomową rzeczą w naszym życiu jest dziękczynienie. Jeśli ty i ja zdobędziemy się na dziękczynienie, na taką postawę dziękczynienia i poprosimy Ducha Świętego, żeby nas tego nauczył, bo może trudno nam jest to wykrzesać, ale kiedy prosimy Duchu Święty, prowadź nas w miejsce dziękczynienia, módl się w nas, pomóż nam modlić się, pomóż nam dziękować. Zawsze Biblia jest taką skuteczną, Słowo Boże jest skutecznym językiem, skutecznym miejscem dziękczynienia. Bo o dziękczynieniu w Biblii możemy wiele wyczytać, możemy się wiele nauczyć. Z postawy Jezusa możemy wydobyć ogromną moc dziękczynienia i możemy prosić, żeby Duch Święty nam objawiał to. I kiedy zaczniesz dziękować, to twoja postawa zaczyna się zmieniać, przychodzi przełom. Ten gorzki korzeń zostaje zlikwidowany, zostaje wyrwany. Wiecie co, to nic, że mogłeś brać udział w różnego rodzaju konferencjach, gdzie poruszano ten temat gorzkiego korzenia i mogłeś być omadlany z różnych stron. I chwała Bogu, że tam byłeś na takiej konferencji. Ale naszą powinnością jako osób wierzących jest ta staranność i ta dbałość o to, żebyśmy badali swoje serce, żebyśmy pozwolili, żeby Duch Święty nas badał. Żeby nic i nikt nie oddzielał nas od tej relacji z Nim. Ja się sama ostatnio złapałam, że zaczynał rosnąć taki korzonek gorzki, bo dotknęła mnie pewna rzecz. I przyszłam do Pana i powiedziałam, nie zgadzam się na to. Nie pozwolę na to, żeby ten gorzki korzeń próbował we mnie, dlatego że moim Panem jest Jezus. I zaczęłam mówić do tej sytuacji o tym, co wydarzyło się na krzyżu, co mam w Jezusie, kim On dla mnie jest. I zaczęłam błogosławić tę osobę i zrodziło się coś w moim sercu, taki płacz za tę osobę. I kiedy się modliłam o tą osobę, to zaczęłam tę osobę tłumaczyć przed Bogiem i ją bronić i prosić Jezusa, żeby i dziękować Jezusowi, że to samo miłosierdzie, ta sama łaska, to samo dzieło odkupienia jest moim udziałem i udziałem tej osoby. I przypomniała mi się sytuacja Jezusa Chrystusa na krzyżu. I to jest miejsce, w którym potrzebujemy zakochać się w Jezusie na nowo. Kiedy Jezus wisiał na drzewie krzyża, i był poddany takiemu szyderczemu zachowaniu. Ludzie szydzili z niego, Rzymianie z niego szydzili, wyzywali. Jego ziomkowie, jego rodacy wołali, no jak jesteś synem Boga, no to weź zejdź z krzyża, no przecież to takie proste. Mówiłeś o odbudowie świątyni, no to co ty tam robisz na tym krzyżu? Chcemy zobaczyć cud. Innych uwalniałeś, uzdrawiałeś, uzdrów siebie, zejdź z krzyża, pokaż swoją moc, pokaż, że jesteś synem Boga. Kiedy z niego szydzono, z niego kpiono, kiedy go przezywano, kiedy go bito, opluwano, to on jeszcze wołał do Ojca: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To potrzebujemy zobaczyć, zakochać się w Jezusie na nowo. To jest potężna moc w tym płynie, w jego zachowaniu. I to jest taka zachęta, że ja i ty chcemy tak jak Jezus. Bo jeżeli Jezus wołał z krzyża i w obronie stawał tych, którzy go prześladowali, brał w obronę wrogów i to było szczere, wypływające z jego wewnętrznego człowieka, z jego głębi. I on powiedział prawdę, bo tak naprawdę prześladowcy nie zdawali sobie sprawy do końca z tego, co robią. On ich bronił przed Ojcem i za nich wszystkich umarł. I ta śmierć dla nich wszystkich stała się potężną szansą do odkupienia i do przebywania z Jezusem, i do przebywania, i do wejścia do Królestwa. I to jest miejsce, kiedy chcesz się rozkoszować Panem, to jest dobrze wziąć ten fragment ze słowa, to wydarzenie i zacząć się rozkoszować. Za rozkoszowaniem przyjdą takie wewnętrzne, niesamowite emocje, które pochodzą też od Ducha Bożego. Twoje serce będzie poruszane, to będzie sprawiało, że miłość i wdzięczność będą w tobie wzrastać. I to sprawi, że przyjdzie odnowienie twojego myślenia, twojego sposobu myślenia. To wyprze z twojego zachowania wszelką gorycz, wszelką kwaśność, wszelkie niezadowolenie. Nagle całe twoje niezadowolenie z tego powodu, że jesteś źle traktowany, nie zapłacono ci i tak dalej, to wszystko, będziesz na to wszystko inaczej patrzeć. Będziesz patrzeć na to z góry. Nauczysz się patrzeć, nauczymy się tak patrzeć, jak patrzył na to Chrystus. Bo zobaczysz szeroką perspektywę, zobaczysz coś, co jest oderwane od tej ziemi. Zobaczysz, że tak naprawdę ty jesteś zakorzeniony w wieczności już. Że twoja ziemia obiecana to jest wieczność. Że jesteś tu na chwilę. Że chociaż tutaj nie jesteś może zabezpieczony do końca finansowo, nie jesteś może zaspokojony tak, jakbyś tego sobie chciał. Nie masz takiego samochodu, jakiego byś chciał. Ale kiedy patrzysz z góry na to wszystko, to wiesz, że to wszystko są śmieci, ale najważniejsze jest żyć w pokoju z Bogiem i w relacji z Bogiem. I przyjdzie takie odświeżenie do twojego wewnętrznego człowieka. Popatrzysz na to z góry i powiesz: jestem człowiekiem już zakorzenionym w wieczności. Że moje życie należy do wieczności. Moje życie zmierza ku wieczności. Jestem tu na chwilę, na próbę. Zupełnie inaczej zobaczysz siebie w tych niezadowoleniach swoich, w tych trudnych sytuacjach swoich. I z takiej dopiero pozycji, i z takiego przebywania i rozkoszowania się w Panu, doświadczysz wtedy zaspokojenia i wszystko to, czego życzy sobie twoje serce, to do ciebie przyjdzie. Ale już wtedy uzgodnisz, że to, co życzy sobie twoje serce, autentycznie jest wyrazem życzenia Pana dla ciebie. Zobaczysz, co Pan sobie życzy dla ciebie i weźmiesz to. I będziesz się tym rozkoszować i tym będziesz zadowolony. Myślę, że byśmy jeszcze chcieli zobaczyć coś bardzo ważnego, i też może przeorali coś, bo bardzo często my z domu naszego, z naszych relacji rodzinnych, przez rodziców, zwrócimy uwagę, czy sami czegoś takiego nie robimy i czy to nie jest teraz dobry czas, żeby z tego pokutować. Prowadzimy taki styl komunikacji, który jest takim miejscem narzekania i takim miejscem, no widzisz, I czy my, jako małżonkowie, jako rodzice, przy naszych dzieciach, jeżeli my gdzieś tak narzekamy i prowadzimy taką rozmowę, coś zasiewamy w naszych dzieciach, prowadzimy, to jest taki styl komunikacji, taki przekazywanie takiego narzekania, utyskiwania. Jeśli ci Duch Święty to pokazuje, to jest dobry czas, żeby się też z tym rozprawić. Będziemy się teraz modlić. I mam taką zachętę dla ciebie. Jeżeli gdzieś... proszę was, żebyście teraz jeszcze spróbowali być takimi skupionymi, bo teraz też nas taki ważny czas, że jeśli gdzieś tam dotykało ciebie coś, jeśli tam gdzieś Pan wiercił coś w twoim wewnętrznym człowieku i potrzebujesz teraz takiego miejsca, takiego zwrotu, takiego miejsca rozmowy z Nim, pozwól, żeby cię Duch Święty prowadził. Pozwól, żeby Duch Święty ciebie prowadził. Nie rób czegoś sam. Nie staraj się usprawiedliwiać się przed Bogiem. Jeśli na przykład też potrzebujesz drugiej osoby, która by się mogła z tobą modlić, jeśli potrzebujesz tego, to podejdź do Janusza, do Tereni. Jak będzie więcej osób, to po prostu... Panie Jezu, my stajemy przed tobą. Dziękujemy ci za twój krzyż, za twoje zbawienie. Dziękujemy ci za to, że nas odkupiłeś, zbawiłeś, uzdrowiłeś, że wszystko się wykonało, że teraz zasiadasz na tronie i sprawujesz wszelką władzę. I Panie Jezu Chryste, ogłaszam, że masz wszelką władzę nad każdą moją słabością, że Panie, w krzyżu jest potężna moc do pokonania każdej słabości, że Panie, Ty pokonałeś na drzewie krzyża każdy grzech i każdą ciemność. I Panie, potężne jest Twoje miłosierdzie i potężna jest Twoja łaska. Panie Duchu Święty, pomóż mi otworzyć mojego wewnętrznego człowieka, pomóż mi otworzyć mojego ducha na przyjęcie tego objawienia. Panie, dziękuję ci dzisiaj za twoje światło, które przychodzi do mojego wewnętrznego człowieka. Przynieś mi baczenie, żeby żaden gorzki korzeń nie wyrósł, nie skalał mnie i nie skalał najbliższych, nie skalał tych, którzy mnie otaczają, nikogo. Przynieś mi, Duchu Święty, to niesamowite, potężne baczenie z nieba. Ty dajesz mi potężną ochronę. Ty dajesz mi to baczenie, Ty przynosisz mi to objawienie od serca Ojca przez dzieło krzyża. Panie, ja tu i teraz chcę złożyć u Twoich stóp, przed Twoim świętym tronem jakąkolwiek urazę, jakąkolwiek gorzkość wobec kogokolwiek. I mogę liczyć tylko i wyłącznie na Ciebie, na Twoją łaskę i na Twoje miłosierdzie. Wierzę, że Twoja krew obmyła mnie. Że Twoja krew obmyła mnie. Przychodzę do Ciebie, Jezu. Dziękując Ci za Twój krzyż. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich moich wrogów, przez których mnie uczysz. Błogosławię teraz szczerym i otwartym sercem wszystkim moim wrogom. Wszak sam powiedziałeś, że nie przeciwko ciału i krwi walczymy, ale przeciwko zwierzchnościom, władzą i mocą. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystkich moich wrogów. Błogosławię dziś wszystkich moich wrogów. Błogosławię wszystkim tym, którzy mi źle życzą. Ja im życzę z całego serca jak najlepiej. Błogosławię ich, błogosławię ich, błogosławię ich. Błogosławię wszystkie moje trudne relacje. Błogosławię wszystkie trudne relacje i ogłaszam tam zmianę i ogłaszam tam świeży powiew w tych relacjach. I Duchu Święty, Ty masz moc rozprawić się z każdą słabością i z każdym grzechem. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Panie Duchu Święty, wzbudź nas tego ducha dziękczynienia. Duchu Święty, naucz nas dziękować Panu, stale trwać w dziękczynieniu. Naucz nas rozkoszować się. Wiesz, co to oznacza rozkoszować się? To oznacza zakochać się w swoim Panu. Panie, Ty dajesz nam potężne wezwanie ostatnimi czasy. Ty proponujesz nam i prowadzisz nas do miejsca i mówisz do swego Kościoła: zakochaj się we mnie, zakochaj się we mnie, zacznij się rozkoszować moją osobą, rozkoszuj się tym, co zrobiłem na drzewie krzyża, tym, kim jestem, rozkoszuj się. Panie, wyznajemy, że jesteś rozkoszą naszego serca, że jesteś rozkoszą naszego serca. Panie, Ty przypominasz nam również, w ilu miejscach pomogłeś nam rozprawić się z jakąkolwiek gorzkością i przejść do miejsca zwycięskiego życia. I to przyniosło zmiany w okolicach naszych relacji. Za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, że dzięki Tobie wytrwaliśmy w niejednej walce. Odrzuć każdy gniew, odrzuć wszelki gniew, tak mówi Słowo. Pozbądź się wszelkiego gniewu. Nie kieruj się zazdrością, mówi Boże Słowo. Nie zazdroś swojemu bratu, że ma większe, lepsze powodzenie, ma większe pieniądze, lepszą służbę. Porzuć to, bo to ci zasłania to miejsce rozkoszowania się. Duch mówi do Kościoła dzisiaj: rozkoszuj się swoim Panem. Rozkoszuj się. Rozkoszuj się, zakochaj się w Panu swoim. Panie Duchu Święty, wlej w nas, prosimy Cię, potężną zachętę i potężne pragnienie rozkoszowania się Słowem Twoim, Twoją osobą, Twoją obecnością. Amen.